No, temat został już wprowadzony. Dotyczy pokus albo prób w naszym życiu. To, co mnie jakoś zachęciło do tego, żeby o tym się podzielić z wami, to taka refleksja na temat modlitwy Ojcze Nasz, gdzie jest taka fraza i nie wódź nas na pokuszenie. No i chciałbym, żebyśmy troszeczkę się do tego odnieśli, jak to jest do końca. No i też myślę, że właśnie w życiu chrześcijanina co rusz to natrafiamy na różnego rodzaju doświadczenia, czy próby, czy właśnie pokusy. Mogą być to jakieś drobne rzeczy, ale czasami no, o wiele bardziej jakieś takie no, niebezpieczne, krótko mówiąc. I jak sobie radzimy z tym, bo każdy z nas tego doświadcza. Pewnie mamy różne rozumienie tego i podejście i sposoby. Gdzieś wyczytałem właśnie, ja nie znam języka greckiego, ale jest takie słowo greckie peirozo, co właśnie się tłumaczy na dwa sposoby, albo pokusa, albo próba. I nie wiem, na ile właśnie w naszym rozumieniu to jest to samo. Bo próba, przynajmniej mi wydaje się, że próba to jest coś takiego bardziej, no, niekoniecznie negatywne, tak? A pokusa no, kojarzy nam się prawie, że już z grzechem, tak? Że już prawie, że popełniliśmy coś złego w naszym życiu. Ale prawda jest taka, że sama pokusa nie jest grzechem, że to jest coś, co się może pojawić w naszym umyśle, czy możemy to zobaczyć, czy pomyśleć o tym, ale pytanie jest, czy idziemy za tym, czy damy się do tego nakłonić, czy też oprzemy się temu. Jest taki wers, dość taki, no, według mnie, fundamentalny dla mnie, w pierwszym liście do Koryntian, i niech on będzie takim przewodnim do naszego dzisiejszego rozważania. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 wers. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia da i wyjście, abyście je mogli znieść. No i właśnie, gdyby tu zamiast pokuszenie wstawić słowo próba, to też by możliwe, żeby tutaj pasowało. Że dotąd nie przyszła na was próba, która by przekraczała siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli próbowani ponad siły wasze, ale z próby daj wyjście, abyście mogli to znieść. Ale to jest moja taka interpretacja, możecie się nie zgodzić. Tak czy inaczej doświadczamy tego w życiu na różne sposoby. Czasami to może być coś bardzo takiego błahego i jest nam to, myślę, że bardzo bliskie i różnie sobie z tym radzimy. Myślę, że z definicji pokusa jest czymś, co pobudza nas do tego, żeby przekroczyć jakąś wyznaczoną granicę. Są takie granice. Myślę, że w życiu chrześcijanina też one są gdzieś tam wyznaczone. I kiedy jesteśmy na tej granicy, to możemy już wyczuwać właśnie taki posmak, że robi się niebezpiecznie. Inaczej można powiedzieć też, że próba czy pokusa to jest wystawienie kogoś właśnie na taką możliwość sprawdzenia się, czy właśnie możliwość, żeby ulec temu, co jest negatywne. Jeżeli chodzi o takie podejście typu próba, to myślę, że takim klasycznym przykładem dla nas może być Hiob. Hiob, który został właśnie bardziej, można powiedzieć, wypróbowany niż kuszony. Tak? Jego wierność w stosunku do Boga była poddana próbie. Z powodu tego, co szatan mógł czynić w jego życiu, właśnie mogło się okazać, czy nadal będzie oddany Bogu. Podobną osobą jest Abraham, kiedy Bóg wystawił go na próbę i powiedział: ofiaruj swojego syna na ofiarę dla mnie, zrób to. I czytamy, że Abraham nie zawahał się, że podjął właśnie tą próbę i właściwie zdał, można powiedzieć, egzamin, chociaż syn został uratowany i nie musiał być złożony na ofiarę. Próba czy pokusa właśnie nie jest grzechem, ale bardzo szybko może zamienić się w grzech. Ale też może zostać pokonana i możemy właśnie z tym sobie poradzić. I ten tekst, który czytaliśmy, to tak brzmi bardzo ciekawie, że dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. I myślę, że każdy ma jak gdyby swoją granicę i swoją odporność, czy możliwości właśnie zmierzenia się z pokusą czy z próbą. W ogóle jaki zasięg, czego dotyczy w ogóle temat czy pokusy, czy właśnie próby? Pewnych sfer naszego życia, tego jak funkcjonujemy. Właśnie na poziomie naszych potrzeb, naszych pragnień. Pamiętacie tą sytuację, kiedy Jezus rozpoczynał swoją misję? Był na pustyni w takim odosobnieniu, pościł i miał jakiś taki czas właśnie przygotowania do pracy, do służby, którą później się podjął. I kiedy właśnie był ten czas, przystąpił właśnie w takim momencie akurat szatan, ażeby poddać go próbie albo żeby go kusić, tak? I tam były trzy propozycje, dobrze znamy. Pierwsza to, że możesz zamienić, jesteś głodny, więc możesz zamienić kamienie, które tutaj są, w chleb. I właśnie tak to jest właśnie, że te pokusy w naszym życiu mają związek z naszymi pragnieniami ciała. Ciało ma jakieś swoje potrzeby czy też pragnienia. Można nawet powiedzieć, że czasami pożądamy czegoś bardzo. I właśnie w tym przypadku tutaj, gdzie czytaliśmy, czy widzimy tą sytuację Jezusa, to pragnienie Jezusa to był głód, czyli łaknienie i pragnienie, tak? Ponieważ przez długi czas nie posilał się ani nie pił. I jak gdyby tutaj widzimy, że to pokuszenie czy ta próba dotyczyła właśnie tej sfery. Na dodatek prawda jest taka, że mógł to uczynić, że jako Bóg był w stanie zamienić kamień w chleb. Mógł sprawić, żeby dokonał się cud, na dodatek, żeby nie był głodny i zaspokoił swoje potrzeby właśnie ciała. Myślę, że ta sytuacja pokazuje nam, że szatan bardzo dobrze zna każdego z nas i wybiera słabe miejsca, słabe strony naszej osobowości, naszych pragnień, tego, co byśmy chcieli. Jak gdyby w tym miejscu próbuje nas sprawdzić czy skusić. I jak gdyby Biblia mówi, że jest to pożądliwość ciała, to jest pragnienie, które gdzieś tam fizycznie tego potrzebujemy. Może to być jakieś uzależnienie, nie wiem, pewnie różne są. Niektórzy są nawet uzależnieni na przykład od biegania, czy od chodzenia po górach, czy może to być lenistwo, coś, co jak gdyby nakłania nas do tego, że no, nie musisz tego zrobić, daj na luz. Ciało jest zmęczone, wymaga właśnie trochę relaksu, odpoczynku i tak dalej. Bóg to przewidział i mamy szabat, czy właśnie taki dzień jak dzisiaj, kiedy możemy właśnie dać na luz, ale myślę, że czasami ludzie mają z tym problem, tak? I że pewne rzeczy są zaniedbane właśnie z powodu tego, że nam się po prostu nie chce. Nie wiem, czy to jest prawda, ale chyba z facetami to jest bardziej realne, że właśnie my jesteśmy bardziej tacy oszczędni i wygodni. Jeżeli nie musimy czegoś zrobić, to nie robimy. I często są takie przypadki, że trzeba coś naprawić, zrobi się, tak? I to, ale pytanie, kiedy, to jest inna rzecz. Czasami jakaś awaria wymusza na nas działanie, tak? Ale tak na bieżąco nie zawsze jak gdyby podejmujemy to wyzwanie i wolimy właśnie trochę odpuścić, odłożyć to na później. Więc to dotyczy takiego naszego, ta sfera jak gdyby naszych takich fizycznych potrzeb człowieka czy pragnień i jak gdyby szatan, czy nasz organizm, czy my właśnie czasami wybieramy w tej drodze właśnie drogę, ażeby ulec pokusie i nawet popełnić grzech. Druga taka sfera to jest pożądliwość czy pragnienie oczu. To, co widzimy, tak? To, co nas w jakiś sposób zachęca do tego, że chcemy to mieć i pragniemy tego. Kiedy czytamy właśnie tą historię Jezusa z szatanem, to tam jakby szatan pokazuje Jezusowi bogactwa tego świata i mówi, to jest moje, wszystko jest moje i mogę ci to oddać. Więc właśnie, czy właśnie też w naszym życiu to pragnienie oczu gdzieś też nie idzie w tym kierunku. Specjaliści od reklamy, marketingu i tak dalej prześcigają się w tym, żeby właśnie nas zachęcać do tego, że potrzebujemy tego. Jest taki sklep, nie będę reklamował, ale jak się do niego wejdzie, powiedzmy, że chciałbym kupić jakąś jedną rzecz, to nie sposób tylko dotrzeć do tej jednej rzeczy, ponieważ trzeba przejść wszystkimi alejkami tak, że w końcu wychodzę z tego sklepu z dwoma rzeczami, a może i więcej, ponieważ tak to jest wszystko ustawione i przedstawione, że wydaje nam się, że to jest nam potrzebne. Ale gdzieś właśnie przemieszczając się, zwłaszcza po mieście, widzimy mnóstwo reklam i takich właśnie wskazówek, że możesz to kupić, że możesz to zmienić, że potrzebujesz tego, że wręcz musisz to mieć. Ale gdzie jest granica tych potrzeb, tak? Te dobra materialne są jak najbardziej przydatne, mogą być dobrymi narzędziami, czy ułatwiają nam życie, ale właśnie szatan powiedział do Jezusa, oddam ci to wszystko. I to jest pokusa, która też staje na naszej drodze, że właśnie te dobra sprawiają, że pragniemy czegoś coraz bardziej i czasami ulegamy takiej reklamie pewnych rzeczy, które właśnie wynikają z tego, co widzimy. I jeszcze inna sfera to jest pycha życia. To jest coś, gdzie człowiek chce w jakiś sposób się zaprezentować z dobrej strony, pokazać swoje najlepsze cechy. Może właśnie zaimponować innym, stanąć na podium, czy osiągnąć jakiś na przykład dążenie do władzy za wszelką cenę i posiadanie pozycji. I pamiętacie, kiedy Jezus miał grono uczniów i oni z jakichś powodów wybrali właśnie to, żeby pójść za Nim. Domniemam, że były to szlachetne cele i pragnienia właśnie, żeby iść za Mesjaszem. To jednak co rusz, to między nimi był problem, kim oni będą, jaką będą mieli pozycję. Nawet niektórzy się ośmielili zapytać, czy mogą siedzieć po prawej czy po lewej stronie, kiedy on będzie panował. Więc to pragnienie, żeby być kimś, żeby być ważniejszym od innego człowieka, a nawet rządzić nim, jest właśnie też taką pokusą, która czasami potrafi zniewolić życie człowieka i sprawić, że może to się nawet zamienić w grzech. Może nam tutaj to nie grozi, może nikt nie ma takiego dążenia, żeby być najlepszym, czy być prezesem jakiegoś stowarzyszenia, czy spółki, czy... Ale kto wie, czy właśnie to pragnienie jednak, żeby w jakiś sposób się wyróżnić. Myślę, że w każdym z nas gdzieś tam jest i na różne sposoby to się może wyrażać. Więc pragnienia ciała, to co widzimy, czy też właśnie to, kim chcemy być, może być taką pokusą czy próbą właśnie, która może nas doprowadzić nawet do potknięcia i do grzechu. Pewnie można byłoby iść dalej. Są inne jakieś sytuacje, próby, doświadczenia, które zdarzają się w życiu chrześcijanina. I bardziej bym to nawet ujął w kategoriach próby. Na przykład prześladowania, kiedy człowiek, który idzie za Jezusem, może doświadczyć właśnie w swoim życiu tego, że jakiś drugi człowiek, czy można powiedzieć świat, z tego powodu, że jest chrześcijaninem, będzie go w jakiś sposób represjonował. Czasami są to całe systemy, które jak gdyby walczą z chrześcijaństwem i wiemy, że są takie kraje dzisiaj też na świecie, gdzie prześladowania są bardzo nagminne. I myślę, że to też jest właśnie taka próba, która staje przed chrześcijaninem, z którą trzeba się zmierzyć. Czy jestem wierny właśnie wtedy, kiedy ktoś pyta, czy ty byłeś z nim, czy ty należysz do niego, czy jesteś jego uczniem? I boimy się, że jeżeli powiemy tak, jak to zostanie odebrane? Być może, że nawet ktoś może być z tego powodu mocno prześladowany. Albo też cierpienie, tak, które można powiedzieć, że jest bardzo no, dużym takim, taką presją na nasze życie. To może być fizyczne albo psychiczne cierpienie i to też jest swego rodzaju próba, czy doświadczenie, czy właśnie sprawdzian tego, na ile jesteśmy właśnie wierni i gotowi, żeby też w czasie, kiedy nie układa nam się dobrze, kiedy źle się pewne rzeczy mają, czy jesteśmy nadal wierni i oddani właśnie Bogu. Już nie wspomnę o różnego rodzaju kłopotach i sytuacjach, które nas napotykają w życiu, kiedy musimy z czymś walczyć i z taką złośliwością nawet rzeczy martwych czy jakichś innych rzeczy, które wydawałoby się, że jeżeli jestem chrześcijaninem, to powinno nas to ominąć. A okazuje się, że czasami właśnie, można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, że właśnie te sytuacje jak gdyby czasami prawie, że no, nasilają się i powodują, że zadajemy sobie czasami pytanie, czy ja dobrze zrobiłem, że idę za Jezusem, bo być może gdybym nie był Jemu oddany, to te kłopoty by mnie może i ominęły. Tak czy inaczej, wracając do tego tematu prób, pokus, jeszcze raz to powtórzę, że szatan zna nasze słabe strony i to nie jest tylko taka rzeczywistość, to co my widzimy, ale też właśnie ma to wymiar duchowy. I w sferze duchowej szatan jak gdyby oddziaływuje na nas i próbuje nas nakłonić do tego, ażeby ulec pokusie i nie przejść próby i popaść w grzech. Ale pamiętajmy o tej obietnicy, którą czytaliśmy sobie na samym początku, że dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Więc pytanie, czy pokusa pochodzi od Boga, czy ten zwrot w modlitwie nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Jak sobie z nim radzimy i co z tego wynika? Ten tekst z Koryntian jak gdyby mówi, że Bóg jest wierny i nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad siły nasze. A nawet wracając do tej modlitwy Ojcze Nasz w innych tłumaczeniach, na przykład takie dosłowne tłumaczenie, które znalazłem, brzmi tak: spraw, abyśmy nie ulegli w próbie, ale zachowaj nas od złego. Spraw, abyśmy nie ulegli w próbie. I u Piotra Zaręby w tym jego tłumaczeniu: bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Więc no tutaj te teksty trochę pokazują, że Bóg nie jest tym, który kusi nas do złego i nakłania nas do tego, ażebyśmy ulegli pokusie i popełnili grzech. W liście Jakuba czytamy, może jeszcze z listu Piotra taki przeczytam. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To jest realny przeciwnik, tak, który na pewno jest tym, który chce, żebyśmy ulegli pokusie i żeśmy popełnili grzech w naszym życiu. Ten drugi tekst, który chciałbym przeczytać jak gdyby na obronę tego, że Bóg nas nie kusi, ewentualnie dopuszcza jakąś możliwość próby, dopuszcza, to jest pewna różnica. I w Jakuba 1,13 czytamy tak. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Więc przechodząc do tego, co jest źródłem pokus, to na pewno szatan, który nie spocznie, jest cały czas blisko i jak Piotr powiedział w tym liście, że krąży jak lew, żeby nas pochłonąć. Myślę, że zupełnie inną postawą wykazuje się Bóg Ojciec, który troszczy się o nas i nie chce, ażebyśmy byli kuszeni ponad nasze siły. I On wyznacza granice, ewentualnie gdzie szatan może, tak jak w przypadku Hioba, doświadczyć go. I drugim takim słabym punktem w nas to jesteśmy my sami. To, co czytaliśmy w Jakuba, że każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. To jest nasze ciało, to są nasze pragnienia, to są nasze zmysły, oczy, to co mówiliśmy sobie wcześniej. W liście do Galacjan czytamy takie słowa. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. No to jest ta nasza walka właśnie i być może, że ktoś, kto nie deklaruje się Jezusowi i nie idzie za Nim, w tej materii ma trochę łatwiej, ponieważ nie ma tej walki duchowej tak do końca. Nie wyznaczył sobie pewnych granic czy zasad postępowania. Jako chrześcijanie mamy pismo, które w jakiś sposób nam, może nie jest takim zakonem, to nie tak bym chciał to przedstawić, ale takim wzorcem czy taką prawdą obiektywną, która dotyczy życia człowieka. I jeżeli idziemy przez życie i mamy różne sytuacje, to jak gdyby pismo zawsze dla nas może być taką miarą, czy już przekroczyłem granicę, czy popełniłem coś złego. Myślę, że dzisiaj świat nie ma takich granic specjalnych. Znaczy, na pewno ma jakieś, ale te granice są o wiele dalej przesunięte. I kiedy chrześcijanin w jakiś sposób funkcjonuje na świecie, to czasami możemy zauważyć, że mi już nie jest po drodze z tym światem. Że ja nie posunę się tam, gdzie może właśnie świat się posuwa. Ponieważ Bóg, Pismo, Duch Święty ostrzega mnie, że to się Bogu nie podoba, że to jest grzechem. Że to jest coś, co wykracza właśnie poza granice, które Bóg mi wyznaczył. Więc szatan, zły, który jest naszym przeciwnikiem, nasze ja, które, czyli my sami, nasze ciało, które w jakiś sposób nas często właśnie skłania do tego, żeby zrobić to. No i świat, który nakłania nas do przyjęcia jego standardów, jego wzorców czy sposobów działania, czasami nawet pod takim pojęciem taka szeroka tolerancja dla wszystkiego i też dla samego siebie. I wolność. I w tej wolności czasami człowiek potrafi stracić wszystko, co najcenniejsze. A najciekawsze w tym wszystkim, może jeszcze ten tekst, który tutaj jest odnośnie świata, jest ważny. 1 Jana 2, 15-16. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, i tutaj są te pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I jest to tutaj mowa nie o świecie, natura, stworzenie i to wszystko, co jest piękne i wartościowe, tylko o sposobie myślenia i funkcjonowania tego świata. I tej wolności i dowolności, która prowadzi człowieka właściwie na zatracenie. Ale my nie jesteśmy z tego świata. My wybraliśmy inną drogę. Może nie jest to łatwa droga, ale droga, która prowadzi do Boga, do wieczności, do pokoju z Nim i do walki z grzechem i z tym, żeby Mu nie ulegać. Te pokusy, zwłaszcza pokusy, są bardzo, wydaje się, takie właśnie dyskretne. To nie jest tak, że od razu coś się pojawia i muszę to zrobić. To jest coś takiego jak krok po kroku. Pytanie, czy jesteś jeszcze gotowy przekroczyć tą i tą granicę. Ale tak jak mówiłem, mamy pismo i ono w jakiś sposób nas ostrzega. I kiedy widzimy, że zbliża się to niebezpieczeństwo, powinniśmy wykazać się dużą czujnością, żeby powiedzieć stop, ja nie chcę tego zrobić, nie pójdę w tym kierunku. Pamiętacie, kiedy Jezus był kuszony czy doświadczony właśnie przez szatana, to za każdym razem cytował Pismo. To, co właściwie Bóg powiedział. A najciekawsze jest też w tym, że nawet szatan cytował tekst biblijny, ażeby zachęcić Jezusa do tego, żeby złamał siebie i uległ pokusie i popełnił grzech. To może tyle, jeżeli chodzi o te sfery, które w jakiś sposób są w nas i pobudzają nas do tego, ażeby czasami ulec i jak gdyby nie wytrwać, nie ostać się właśnie w takiej czystości i wchodzeniu z Bogiem, ale co się dzieje, kiedy jednak to się stanie? Kiedy jesteśmy poddani próbie, czy jesteśmy kuszeni i poddajemy się i robimy to. I jak gdyby Biblia to definiuje jako grzech. I znowu myślę, że świat w tym sensie biblijnym nawet nie lubi tego słowa. I próbuje jakimiś innymi słowami czy sposobami jak gdyby wytłumaczyć zachowanie człowieka, jego postawę. Czasami są jakieś psychoanalizy, że może właśnie to dzieciństwo, czy środowisko, czy nawet moje skłonności do tego są właśnie, jestem bardziej podatny i jakoś próbuje się to wytłumaczyć. Ale Biblia pewne rzeczy jasno definiuje i myślę, że człowiek, nawet jeżeli nie jest chrześcijaninem, to ma świadomość, że przekracza granice. I że sumienie mówi mu, że tutaj złamałeś Bożą zasadę, czy popełniłeś coś przeciwko nawet sobie samemu. A tym bardziej właśnie sumienie chrześcijanina i Duch Święty stoi na straży, żebyśmy no, wiedzieli, że przekroczyliśmy, że upadliśmy. Jeśli więc to się stanie, to dobrze jest nazwać to po imieniu i przyznać się, że tak, popełniłem to, zrobiłem to. Jest różnica między postawą czy postępowaniem szatana, który nakłania nas do tego, a kiedy to zrobimy, to jest oskarżycielem. I mówi, no właśnie, nie zdałeś egzaminu, uległeś, jesteś słabym człowiekiem, nie zasługujesz na zbawienie, będziesz potępiony. Ale Bóg mówi, ja za ciebie oddałem swojego syna, ja za ciebie umarłem. Jest taki tekst w liście Jana, jeśli mówimy, że nie grzeszymy, to kłamiemy. To jest prawda o nas. Jan jasno mówi, że czasami ulegamy pokusie i popełniamy grzech. I jeśli to zrobimy, to bądź uczciwy i przyznaj się do tego, że tak, zgrzeszyłem, upadłem. To, co bardzo dobrze zdefiniował w swoim psalmie Dawid, kiedy popełnił grzech. Psalm 32, 5 wers. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. A więc, kiedy to się stanie, kiedy popełnimy grzech, to potrafimy go zdiagnozować, zbadać, przyznać, że zrobiliśmy to i wyznajemy go Bogu. Tak jak to zrobił Dawid, i wiemy, że Bóg przebaczył mu, że został usprawiedliwiony. I to, co dzisiaj tutaj mamy na tym stole, to jest właśnie pamiątka tego, że została zapłacona najwyższa cena za nasze upadki i nasze winy. Że właśnie Bóg wyszedł naprzeciw naszym słabościom i temu, że czasami upadamy. Chociaż zabezpieczył nas i czytaliśmy, że nie przyjdzie na was ponad wasze siły to pokuszenie. A jednak okazuje się, że czasami jesteśmy słabi i nawet jeżeli to nie jest ponad moje siły, to ulegam. Taka jest nasza natura i mamy do tego skłonności, tak? Ale właśnie Chrystus jest naszym odkupicielem. I kiedy wyznajemy nasze grzechy, tak jak to zrobił Dawid, czy w liście Jana wcześniej czytaliśmy, że jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, to sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. A następny wers brzmi tak. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc mamy drogę wyjścia i ratunku dla nas. W momencie, kiedy widzimy, że upadliśmy, że potrzebujemy przebaczenia, to przebaczenie jest pełne. Jeżeli żałujemy, szczerze wyznajemy i prosimy Boga o przebaczenie, to w Nim i tylko w Nim jest pokój, jest przebaczenie i jest wolność. I nie musimy żyć z poczuciem winy, ale właśnie możemy przyjąć to przebaczenie i żyć właśnie z nową kartą w czystości przed Bogiem, a nasz grzech zostaje przebaczony. I powinniśmy to też umieć przyjąć. To jest czasami problem, że właśnie czy my sami, albo też szatan właśnie jest tym, który nas właśnie oskarża. I nawet jeżeli właśnie my wyznaliśmy grzech, to on czasami przypomina, ale przecież ty to już zrobiłeś. A przebaczenie, które Bóg ofiaruje, jest pełne. Jeżeli ktoś szczerze wyznaje swoją winę, to Bóg na 100% przebacza. Jest powiedziane, że nasze grzechy mogą być jak szkarłat czerwone, ale właśnie w krwi Chrystusa mogą być białe jak śnieg. I pamiętajmy o tym, że to przebaczenie jest stuprocentowe i że nie musimy żyć z poczuciem winy. Jest inna rzecz, że jeżeli popełniamy coś złego, to nie zawsze to dotyczy tylko mnie i Boga. Czasami dotyczy to bliźniego. I wtedy no, myślę, że naturalną koleją rzeczą byłoby przeproszenie też tej osoby. Jeżeli z kimś się skłóciłem, czy jestem w jakimś konflikcie, mogę się z nim pojednać. Jeżeli coś zepsułem, to powinienem to naprawić. Jeżeli złamałem prawo, to powinienem się poddać też właśnie w naturalny sposób konsekwencjom i zapłacić mandat, czy nawet wylądować w więzieniu, bo tak jest prawo. I to, że Bóg daje przebaczenie, to jest jedna rzecz, a to, co dotyczy naszych relacji z bliźnimi i z tym światem, też wymaga pewnego zadośćuczynienia. I to jest naturalna kolej rzeczy. Czasami jako kierowca sobie pozwalam na to, że jadę szybciej niż na przykład. No, jeszcze inne rzeczy mogą się zdarzyć, ale właśnie ta prędkość jest u nas dość taka dyskusyjna i ja mam z tym problem. I mam, ja wiem, czy to jest pokusa, pewnie tak, bo łamię prawo. Podejrzewam, że gdybym spowodował wypadek, jadąc o 10 czy 20 kilometrów za szybko, to poniosę tego konsekwencje na bank. I w związku z tym nauczyłem się jednej rzeczy. Nawet jeżeli to zrobię, to kiedy stróż prawa mnie zatrzymuje, to nigdy nie próbuję z nim dyskutować, tylko poddaję się czy napomnieniu, czy jak to się pouczeniu, albo też przyjmuję mandat i mówię, no trudno, to jest moja wina, jechałem za szybko i biorę to na siebie. I takie są konsekwencje właśnie w naszym życiu pewnych postępowań, które są grzechem i które dostajemy w Bożej miłości jako przebaczenie, ale też czasami kara czy konsekwencje są w tym realnym świecie i tutaj też musimy ponieść konsekwencje za to. Więc przechodząc do naszej pamiątki, którą dzisiaj jak co miesiąc obchodzimy, chciałbym właśnie, żebyśmy mieli tą świadomość, że jesteśmy często poddawani próbom czy pokusom. Czasami upadamy w grzech, ale ta pamiątka przypomina nam między innymi o tym, że możemy mieć pojednanie z Bogiem w Chrystusie. Że nawet jeżeli upadniemy, właśnie On oddał swoje życie za nas.